Ale te nasze zrzędliwe komentarze zbijają nas tylko z tropu. Trzeszczy w szwach i pęka plan tego rozdziału, bo nie wiemy już właściwie, czy w więzieniu nowego typu, więzieniu specjalnym, a jakim jeszcze, czy więc dusza ludzka ulega tam oczyszczeniu, czy może spotyka ją ostateczna zagłada. Jeżeli co dzień rano pierwszą rzeczą, którą widzisz, są oczy twego oszalałego w celi towarzysza, to czym sam siebie poratujesz w ciągu nadchodzącego dnia? Mikołaj Aleksandrowicz Kozyryjew, którego świetną karierę astronoma przerwało aresztowanie, ratował się tylko myślami o rzeczach wiecznych i nieskończonych, o materii, z której zbudowany jest wszechświat, i o duchu najwyższym, który ją ożywia, o ciałach niebieskich, o ich wewnętrznej budowie, a także o tym, czym jest czas i bieg tego czasu. I w ten sposób otworzyła się przed nim nowa dziedzina fizyki. Tylko dzięki tym rozmyślaniom wytrzymał w dmitrowskim więzieniu. Ale myśli jego potknęły się o cyfry, których nie mógł był zachować w pamięci. Nie potrafił iść dalej w swoich rozważaniach. Potrzebne mu były liczne dane liczbowe. Skąd wziąć je w tej pojedynce rozjaśnionej tylko kagankiem, do której nawet ptak wlecieć nie może? Zaczął się modlić. Panie, zrobiłem wszystko, co mógł, ale musisz mi pomóc. Pomóż mi iść dalej. W tym okresie miał prawo do jednej tylko książki w ciągu 10 dni. Był już sam w swojej celi. W ubogiej bibliotece więziennej było kilka edycji tomu wierszy Demiana Biednego, Czerwony koncert, i książkę tę, co i rusz, przynoszono mu do celi. Minęło pół godziny od chwili, gdy zaczął się modlić. Przyniesiono książki do zmiany i, nie pytając o nic, jak zwykle, ciśnięto mu kurs astrofizyki. Skąd się wziął? Nawet wyobrazić sobie nie można było, że taka jest książka w bibliotece. Przeczuwając, że mają tu nie na długo, Kozyryjew rzucił się na tekst i zaczął wkuwać na pamięć. Wkuwać wszystko, co potrzebne mu było dziś i co mogłoby mu się przydać później. Minęły tylko 2 dni. Mógł korzystać z książki jeszcze przez dni 8 i nagle naczelnik więzienia przeprowadza obchód. Od razu zobaczył, co trzeba. Toć jesteście z zawodu astronomem. Owszem, zabrać mu tę książkę. Ale już jej iście mistyczne pojawienie się sprawiło, że przetarły się drogi do dalszej pracy, którą Kozyryjew kontynuował w norylskim obozie. Tak więc dopiero teraz powinniśmy rozpocząć rozdział o zmaganiu się duszy z kratami. Ale cóż to? Brutalnie skrzypnął w zamku klucz strażnika. Ponury oddziałowy z długą listą w ręku. Nazwisko, imię, imię ojca, rocznik, artykuł, wyrok, kiedy termin? Zabierać rzeczy. Prędzej. No, braciszkowie, to etap. Etap. Jedziemy. Pobłogosław, panie. Czy uniesiemy aby głowy? Więc to tak, jeśli głowy uniesiemy, to opowiemy resztę innym razem. W czwartej części. Jeśli tylko uniesiemy głowy. Koniec części pierwszej. Część druga. Wieczny ruch. Koła w miejscu też nie stoją, wciąż się toczą. Żarna kręcą się, wirują w ciągłym pląsie. Müller. Okręty archipelagu. Od cieśniny Beringa do samego niemal Bosforu rozsiane są tysiące wysp zaklętego archipelagu. Są niewidzialne, ale istnieją. A z wyspy na wyspę trzeba w sposób tak samo niedostrzegalny, ale regularny przewozić niewidzialnych niewolników, mogących się przecież wykazać posiadaniem ciała określonej objętości i ciężaru. Którędyż więc ich wozić? I czym? Istnieją w tym celu duże porty, więzienia tranzytowe, a także porty drobniejsze, obozowe punkty etapowe. Istnieją też stalowe, szczelnej konstrukcji wagony aresztanckie. Na redzie zaś zamiast szalup i motorówek już oczekują tak samo stalowe, zamczyste, zwrotne suki. Aresztanckie wagony jeżdżą według rozkładu. W razie potrzeby zaś z portu do portu przelotowymi trasami archipelagu wysyłane są całe karawany, składy kolejowe czerwonych towarowych wagonów do przewozu bydła. Jest to cały starannie opracowany system. Tworzono go przez dziesiątki lat i to nie na łapu-capu. Tworzyli go syci, dobrze umundurowani, stateczni ludzie. Eskorta z Kineszmy w dni nieparzyste o 17 przyjmuje na moskiewskim dworcu północnym transporty dostarczane z zakładów karnych Butyrskiego, Presnieńskiego i Tagańskiego. Konwojenci z Iwanowa w dni parzyste o 6 rano znajdować się mają na dworcu, odbierać z wagonów i trzymać w swojej dworcowej izbie zatrzymań więźniów tranzytowych kierowanych w stronę Nierechty, Bierzecka i na Bałagoje. Wszystko to dzieje się w waszym sąsiedztwie, pod waszym boczkiem, ale nikt z was tego nie widzi. Można również przymknąć oczy. Na wielkich dworcach wyładowanie i załadowanie tych smoluchów odbywa się z dala od peronów pasażerskich. Widzą je tylko ci od zwrotnic i sprawdzania torów. Na mniejszych stacjach obiera się najchętniej jakiś ślepy peron między dwoma magazynami, gdzie suka może podjechać tyłem, podsuwając otwarty swój zad pod same stopnie aresztanckiego wagonu. Aresztantowi nie dają czasu na obejrzenie dworca. Nie zdąży rzucić nawet okiem na was czy wzdłuż pociągu. Widzi tylko stopnie. Czasem najniższy sięga mu do pasa i brak sił, żeby się podciągnąć. Konwojenci zaś, stojący z obu stron wąskiego przesmyka między suką a wagonem, ryczą i krzyczą prędzej, prędzej, dalej, dalej, albo nawet bagnecikami wywijają. Wy zaś, kroczący spiesznie po peronie z dziećmi, walizkami i torbami, nie macie jakoś czasu, aby przyjrzeć się, po co dołączono do pociągu drugi wagon bagażowy. Brak na nim jakichkolwiek napisów i bardzo podobny jest do bagażowego. Te same skośne kratki i ciemność za nimi. Tylko dlaczego właściwie jeżdżą nim żołnierze, nasi obrońcy ojczyzny? Na przystankach zaś dwóch z nich, pogwizdując sobie, przechadza się z obu stron wagonu, wciąż zerkając między koła. Pociąg ruszy i setka stłoczonych losów aresztanckich, setka udręczonych serc, pomknie tymi samymi krętymi torami w ślad za tym samym dymkiem wzdłuż tych samych pól, słupów i stogów, mijając je nawet kilka sekund przed wami. Ale w powietrzu za szybami waszych wagonów niklejszy jeszcze ślad zostawi nieszczęście, które właśnie przemknęło, niż palec, co musnął wodę. I biorąc udział w tak dobrze znanym, zawsze jednakowym życiu pociągu dalekobieżnego, z bielizną pościelową w specjalnej paczce, z herbatą roznoszoną w szklankach z uchwytami, czy jesteście w stanie pojąć, jaka czarna, napięta zgroza przemknęła 3 sekundy przed wami przez ten sam odcinek euklidesowej przestrzeni? Wy, niezadowoleni, że w przedziale ciasno, bo jest was aż 4, czy moglibyście w ogóle uwierzyć, czy wierzycie teraz, czytając nawet te słowa, że w takim samym przedziale chwilę przed wami przemknęło 14 ludzi, albo i 25, a nawet 30? Wagon aresztancki. Wagon ZAK. Jaki to wstrętny skrót. Zresztą, jak wszystkie skróty robione przez tych, co skracają o głowę. Chcieli powiedzieć, że to wagon dla zakluczonych, dla aresztantów. Ale nigdzie, prócz więziennych papierków, skrót ten się nie przyjął. Aresztanci zwykli nazywać ten wagon Stołypińskim, albo po prostu Stołypinką. W miarę rozwoju kolei żelaznych w naszej ojczyźnie zmieniał się również charakter aresztanckich transportów, etapów. Aż do lat 90. XIX wieku skazańcy na Sybir ciągnęli pieszo albo konno. Lenin w 1896 roku jechał na syberyjskie zesłanie już zwyczajnym wagonem trzeciej klasy, razem z wolnymi, i krzyczał na brygadę kolejarską, że strasznie ciasno. Wszystkim znany jest obraz Jaroszenki „Żyć można wszędzie”, gdzie pokazany jest wagon pasażerski czwartej klasy zaadaptowany jeszcze bardzo naiwnie do przewozu więźniarskich ładunków. Wszystko zostawiono bez zmiany i aresztanci jeżdżą zwyczajnie jak ludzie. Jedynie w okna wstawiono dwustronne kraty. Wagony takie długo jeszcze krążyły po rosyjskich torach. Niektórzy pamiętają, jak ich w 1927 roku transportowano właśnie nimi, rozdzieliwszy tylko obie płcie. Z drugiej strony eser Truszyn wspomina, że już za carskich czasów transportowany był Stołypinką. Było ich jednak tylko 6 w przedziale, jak to w bajkach Kryłowa. Oto historia tego wagonu. Rzeczywiście znalazł się na szynach po raz pierwszy za czasów premiera Stołypina. Był skonstruowany w 1908 roku, ale dla przesiedleńców, którym przydzielano gospodarstwa we wschodnich prowincjach kraju. Ruch ten był tak znaczny, że nie starczało środków transportu. Wagon tego typu był niższy od zwykłych pasażerskich, ale o wiele wyższy od towarowych. Miał rozmaite dodatkowe pomieszczenia dla sprzętów domowych albo bagażu. Dzisiejsze półprzedziały, karcery. Ale rzecz jasna, nie miał żadnych krat ani wewnątrz, ani na oknach. Kraty były wynalazkiem czyjejś bystrej głowy i założę się, że bolszewickiej. Mimo to wagon zaczęto nazywać Stołypińskim. Minister, który wyzwał na pojedynek deputata, nazwał stryczek Stołypińskim krawatem. Nie mógł już odeprzeć tej pośmiertnej kalumnii. Nie sposób oskarżać zarządców gułagu, aby sami oni używali terminu Stołypinka. Nie, zawsze pisano wagon zak. To my, zeki, skłonni do przekory wobec urzędowych nazw, lubiący nazywać wszystko po swojemu jak najordynarniej, połasiliśmy się na fałszywe przezwisko, podrzucone nam przez aresztantów poprzednich pokoleń, tych z lat 20. naturalnie. Kim mogli być autorzy tej nazwy? Przecież nie kontra. Ci nie mogli skojarzyć sobie carskiego premiera z czekistami. Mogli to być chyba tylko rewolucjoniści, nagle i ku własnemu zdumieniu wrzuceni do czekistowskiej maszynki do mięsa. Byli to albo eserowcy, albo anarchiści, jeżeli ta nazwa pojawiła się na początku lat 20., albo trockiści, jeżeli to był koniec tych lat. Ich to żądło zabiło niegdyś wielkiego działacza dawnej Rosji, a później starali się jeszcze tym samym jadem zatruć jego pamięć. Jako że ulubionym środkiem transportu stał się ten wagon dopiero w latach 20., a znalazł powszechne i wyłączne zastosowanie po roku 1930, kiedy wszystko w naszym życiu podległo ujednoliceniu. Wtedy zapewne dobudowano ich więcej. Byłoby sprawiedliwiej nadać mu imię nie Stołypina, lecz Stalina. Jest to zwykły wagon podzielony na 9 przedziałów, z tą różnicą, że 5 z nich przeznaczonych dla aresztantów. Tu również, jak wszędzie na archipelagu, z obsługą trzeba dzielić się wszystkim po połowie. Oddziela od korytarza nie ścianka, lecz krata, pozwalająca widzieć wszystko, co dzieje się w środku. Krata zrobiona jest z biegnących ukośnie prętów, przez co przypomina ogrodzenie dworcowych trawniczków. Krata sięga aż do samej góry, do dachu. Dlatego też nie ma półek bagażowych biegnących wzdłuż korytarza po stronie przedziałów. Okna korytarza są normalne, ale zabezpieczone z zewnątrz taką samą skośną kratą. W aresztanckim zaś przedziale nie ma okna, jedynie okratowany, ślepy wywiecznik na poziomie drugiej półki. Właśnie dzięki temu, że okien brak, wagon miał wygląd bagażowego. Drzwi do przedziału są nieuchylone, lecz przesuwane. Żelazna rama również wypełniona kratą. Gdy się na to patrzy z korytarza, wszystko przypomina zwierzyniec. Za kratami na podłodze i na półkach leżą zwinięte w kłębek jakieś nędzne istoty, przypominające nieco ludzi, które żałosnym tonem wciąż skomlą o picie i jedzenie. Ale w żadnym zoo zwierzęta nie są stłoczone tak ciasno. Według projektów opracowanych przez inżynierów pozostających z resortem w stosunkach wolnego najmu, w stalinowskim coupé 6 może siedzieć na dolnych ławkach, 3 ludzi leżeć na środkowej półce. Sięga ona od ściany do ściany jak nary. Jedynie przy drzwiach ma wyimkę umożliwiającą przechodzenie w górę i na dół. Dwóch zaś może leżeć na górnych półkach bagażowych. Jeśli teraz tym 11 wepchnąć dla towarzystwa jeszcze 11, przy zamykaniu drzwi konwojenci upychają ostatnich nogami, to będziemy mieli do czynienia z zupełnie normalnym załadunkiem aresztanckiego przedziału. Po dwóch skurczy się w półsiedzącej pozycji na dwóch półkach bagażowych. Pięciu położy się na szerokiej środkowej. Tym się najlepiej powiodło. O te miejsca trzeba walczyć. Jeżeli w przedziale są szemrani, to właśnie oni tam leżą. A jeszcze 13 musi się zmieścić na dole. Po pięciu siedzi na ławkach, a trzech w przejściu między ich nogami. Gdzieś tam wśród ludzkich ciał, pod nimi i na nich jadą bagaże. I tak oto z podkurczonymi, przywalonymi ciężarem nogami jadą więźniowie doba za dobą. Nie, nie robi się tego specjalnie po to, aby ludzi męczyć. Skazaniec jest to żołnierz socjalistycznej pracy. Po cóż go męczyć? Toż ma być wykorzystany na jakiejś budowie. No ale zgódźmy się, że nie jedzie on przecież do cioci na imieniny, że nie powinien mieć takich udogodnień, których mógłby mu ktoś jeszcze na wolności pozazdrościć. Nasza kolej pracuje w trudnych warunkach. Jakoś dojedzie, nie zdechnie. Poczynając od lat 50., kiedy pociągi zaczęły już chodzić regularnie, aresztanci nie musieli długo podróżować w takich warunkach. No, półtorej doby. No, dwie. Podczas wojny i zaraz po niej bywało gorzej. Od Pietropawłowska, kazachskiego, do Karagandy, leżącej w tej samej republice, wagon ZAK mógł wędrować także 7 dni i nocy, a w przedziałach było po 25 ludzi. Od Karagandy do Swierdłowska 8 dni i nocy, a w przedziałach było już po 26. Nawet z Kujbyszewa do Czelabińska w sierpniu 1945 roku Suzy jechał z Stołypinką kilka dni i było ich w przedziale 35. Ludzie leżeli po prostu jeden na drugim, miotając się i walcząc ze sobą. Piszę to dla zaspokojenia ciekawości tych, którzy wciąż dziwią się i pytają z pretensją, dlaczegoście nie walczyli. Jesienią zaś 1946 roku Timofiejew Resowski jechał z Pietropawłowska do Moskwy w przedziale, gdzie znajdowało się 36 ludzi. Przez kilka dni i nocy wisiał wręcz między nimi, nie dotykając nogami ziemi. Po jakimś czasie ludzie zaczęli umierać. Straż wyciągała więc trupy spod nóg żyjących, co prawda nie od razu, dopiero na drugi dzień, i dzięki temu zrobiło się luźniej. Ta podróż do Moskwy trwała 3 tygodnie. W Moskwie natomiast, jako że mieszkamy w kraju cudów, Timofiejewa Resowskiego wynieśli z wagonu na rękach oficerowie i odwieźli osobowym samochodem, toć miał pracować dla rozkwitu nauki. Czy 36 to już górna granica? Nie mamy wprawdzie relacji o 37 pasażerach, ale posługując się jedyną prawdziwie naukową metodą i wychowani w walce ze zwolennikami górnych granic i nieprzekraczalnych norm, odpowiadamy śmiało nie. O nie! Póki jeszcze w przedziale zostają pod półkami, między barkami, nogami i głowami ludzkimi jakieś niewykorzystane decymetry kubiczne przestrzeni, przedział gotów jest do przyjęcia dodatkowych pasażerów. Umownie można uznać za wielkość nieprzekraczalną ilość zwłok ludzkich, które można by upchać porządnie jedne na drugich, wykorzystując przy tym całą przestrzeń naszego coupé, czyli przedziału. Korniejewa jechała z Moskwy w przedziale razem z 30 kobietami, a większość z nich były to niedołężne staruszki jadące na zesłanie za gorliwość w wierze. Po przyjeździe wszystkie te kobiety, poza dwiema, od razu poszły do szpitala. Nie było w czasie podróży wypadków śmierci, ponieważ było tam także kilka młodych, rozgarniętych i ładnych dziewczyn siedzących za cudzoziemców. Dziewczęta te zaczęły robić wymówki konwojentom. Jak wam nie wstyd wieść je w takich warunkach? Przecież to są wasze matki. Nie tyle zapewne umoralniające argumenty, ile uroda petentek przyczyniła się do jakiejś reakcji ze strony eskorty i kilka staruszek przeniesiono do karceru. Karcer zaś w wagonie to nie kara, lecz błogosławieństwo. Z 5 przedziałów aresztanckich tylko 4 wykorzystane są w charakterze pomieszczeń ogólnych. 5 zaś jest przepołowiony. Są to 2 półprzedziały z 1 górną i 1 dolną półką, jak w konduktorskim coupé. Karcery te służą dla izolacji. Podróżuje się w nich w 3 czy w 4, wygodnie i bez ciasnoty. Nie, wcale nie po to, aby celowo dręczyć więźniów pragnieniem przez wszystkie te dni spędzane w odbierającym siły tłoku. Karmi się ich tylko śledziami albo suszoną rybą. Tak było przez wszystkie lata 30. i 50. Zimą i latem, na Syberii i Ukrainie, tu nie trzeba nawet przykładów przytaczać. Nie po to, żeby dręczyło ich pragnienie, tylko, no sami powiedzcie, czym karmić w drodze tę hołotę? Nie należy im się w czasie podróży gorące jedzenie. W jednym z przedziałów Stołypinki jest co prawda kuchnia, ale tylko dla eskorty. Suchej kaszy nie ma im co dawać. Surowego dorsza też nie. A konserwami mięsnymi jeszcze by się zanadto upaśli. Śledź? Nie ma nic lepszego. No i kawał chleba. Czego trzeba więcej? Więc bierz. Bierz swoje pół śledzia, póki ci dają i ciesz się. Jeżeli masz rozum, to nie jedz śledzia. Miej cierpliwość. Schowaj go do kieszeni. Zdążysz zeżreć na punkcie tranzytowym, gdzie jest już woda. Gorzej, jeżeli dają azowskie drobne rybki, mokre, przesypane grubą solą. W kieszeń tego nie da się schować. Nadstaw więc od razu połę kurtki albo chustkę do nosa, albo dłoń i jedz, jak leci. Dzielą te rybki na czyjejś kurtce. Suszone zaś ryby eskorta wysypuje wprost na podłogę przedziału i ludzie rozdzielają je później na ławkach, na własnych kolanach. Ale jeżeli już dali ci ryby, to chyba nie odmówią chleba, albo może nawet cukru też dadzą. Gorzej, jeśli konwojent przychodzi z komunikatem: dziś jedzenia nie będzie, bo nam nie wydali. Może naprawdę nie wydali, tak bywa. W jakiejś więziennej księgowości postawiono cyferkę nie tam, gdzie należy. Ale może być i tak, że przydział dano, ale konwojentom własnych racji nie wystarcza. Im też się przecież nie przelewa. Postanowili więc chlebuś sobie zaharapczyć, a dawać więźniom gołe pół śledzia. To byłoby podejrzane. I oczywiście nie po to, żeby więźnia męczyć. Nie dają mu po tym śledziu ani wrzątku, to już nigdy, ani nawet surowej wody. Trzeba przecież zrozumieć, że liczba konwojentów jest ograniczona. Stoją w korytarzu na warcie, pełnią straż w tamburze, na stacjach muszą zaglądać pod wagony, na dach, dają baczenie, czy ktoś, aby sobie dziurki nie zrobił. Inni znów czyszczą broń, a w końcu trzeba zająć się kiedyś szkoleniem politycznym i bojowym. Trzecia zmiana śpi, bo 8 godzin należy im się według prawa, toć wojna dawno skończona. Następnie nosić wodę wiadrami, to przecież kawał drogi, przy tym przykro jakoś, czemu to sowiecki żołnierz ma jak juczny osioł dźwigać wodę dla wrogów ludu. Czasami na stacjach przetokowych albo przy zmianie składów zepchnął aresztancki wagon, i to nieraz na cały dzień, tak daleko od stacji, żeby nie wpadał w oko, że trudno wody przynieść nawet dla potrzeb własnej wojskowej kuchni. No, jest wprawdzie wyjście, można zaczerpnąć wody z tędra lokomotywy, żółta, mętna, z oczkami smaru. Ale zeki chętnie piją również taką wodę. Nie szkodzi. W półmroku przedziału i tak nie widać, toć nie ma okna, nie ma lampy, światło tylko z korytarza. A ponadto tę wodę trzeba by rozdzielać strasznie długo. Własnych kubków więźniowie nie mają. Kto miał, temu już dawno zabrali. To znaczy, że trzeba by poić ich tymi 2, co są w inwentarzu. A zanim się wszyscy napiją, ty stój, człowieku, cały czas jak głupi, nabieraj i podawaj, nabieraj i podawaj. A jeszcze jak ci zaczną między sobą wydziwiać, naprzód niech zdrowi piją, dopiero potem gruźlicy, a na końcu syfilitycy. Tak jakby w sąsiednim przedziale nie miało się zacząć od nowa. Naprzód zdrowi. Ale wszystko to eskorta jeszcze by zniosła. Nosiłaby wodę i poiła ich, gdyby te świnie, nachlawszy się wody, nie zaczynały od razu skamleć, że chcą do wychodka. A wychodzi na to, że jak im się nie da wody przez jakąś dobę, to w ogóle się nie napierają. Jak im się da pić raz na dobę, to jeden raz chcą iść za potrzebą. A jak się człowiek nad nimi ulituje i da pić dwa razy, to napierają się dwa razy. Prosty rachunek wykazuje, że najlepiej wcale nie dawać pić. I nie dlatego żałują więźniom tego chodzenia za potrzebą, że szkoda wychodka, tylko dlatego, że jest to operacja odpowiedzialna, a w istocie bojowa, wymaga przez czas dłuższej obecności podoficera i dwóch żołnierzy. Stawia się dwa posterunki, jeden koło drzwi klozetu, drugi w korytarzu, w jego przeciwległym końcu, żeby się który tam nie rzucił, zaś podoficer musi raz po raz odsuwać i zasuwać drzwi przedziału, nasamprzód wpuszczając powracającego, a dopiero później wypuszczając następnego. Regulamin zezwala na wypuszczanie tylko po jednym więźniu naraz, aby zapobiec grupowej napaści na konwój, aby nie mogli wszcząć buntu. I w rezultacie ten jeden wypuszczony do klozetu facet absorbuje 30 więźniów ze swojego przedziału, 120 w całym wagonie i specjalną grupę eskorty. Wobec tego dalej, 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 prędzej, prędzej musi popędzać go po drodze podoficer i wartownik. Więzień śpieszy się więc i potyka, jakby kratul państwu to oczko w klozecie. W 1949 roku w Stołypince na trasie Moskwa-Kujbyszew jednonogi Niemiec Schulz, rozumiejący już rosyjskie przynaglenia, skakać musiał na swojej nodze do klozetu i z powrotem. Eskorta zaś miała z tego uciechę i domagała się szybszego skakania. Przy jednej z takich wycieczek konwojent popchnął Niemca, nie dochodząc do klozetu. Schulz upadł. Konwojent rozsierdził się, zabrał się do bicia i bity Schulz, nie mogąc poderwać się, musiał wpełznąć do wychodka po pokrytej fekaliami podłodze. Konwojenci pokładali się ze śmiechu. Żeby w ciągu tych chwil spędzanych w klozecie aresztant nie zorganizował sobie ucieczki, a także ze względu na przelotowość i pośpiech, drzwi do wychodka nie są zamykane. I obserwując czynności więźnia, konwojent zachęca go. Ruszaj się, ruszaj, no dosyć, dosyć już. Czasem zaraz na wstępie pada rozkaz. Tylko za małą potrzebą. I wtedy już ten z tambura na nic więcej ci nie pozwoli. No i rąk, rzecz jasna, nikt nigdy nie myje. Nie starczyłoby wody w zbiorniku i czasu też brak. Jeśli tylko aresztant dotknie kranu, konwojent ryczy. Ani się waż wychodzić. Jeżeli ktoś ma w plecaku mydło albo ręcznik, to nie wyjmuje już samego wstydu. Byłoby to bardzo po frajersku. Wychodek zaś cały jest uświniony. Prędzej, prędzej! I wnosząc rzadką tę maś na butach, aresztant wciska się do przedziału. Depcząc po czyichś rękach i barkach, pchnie się w górę, a później jego ociekające gnojem buty zwisają z trzeciej półki. Gdy załatwiają się kobiety, regulamin służby wartowniczej i zdrowy rozum również wymagają, aby nie zamykać drzwi wychodka. Ale nie wszystkim konwojentom na tym zależy. Niektórzy skłonni są do ustępstw. No już dobrze, można zamknąć. Jeszcze później kobiety muszą szorować ten wychodek. No i znowu musi człowiek sterczeć koło takiej baby, żeby nie uciekła. Ale nawet przy tak szybkim tempie załatwienie tych prostych potrzeb przez 120 osób zabiera więcej niż 2 godziny, a więc więcej niż ćwierć szychty 3 konwojentów. I tak czy owak niczym im nie dogodzisz. Wszystko jedno po pół godzinie jakiś stary, z którego piach się sypie, znów skamle, że chce iść do wychodka.